Szurum burum, dobra, coś chyba działa. Jest duża szansa, że będzie ok.
Nie wiem, co mam zrobić. Mhm. Chciałem coś powiedzieć, nie zupełnie niepotrzebnie, o tym, który w Częstochowie coś nastulać, ale nie wiem co.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.
Dzień dobry, edukatki po raz 13, proszę sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że nic się pechowego nie stanie. Ja jestem Jacek Staniszewski i mówię do Państwa z Warszawy, a po drugiej stronie jest...
Marcin Zaród z Tarnowa, jak zwykle.
Marcin, co u Ciebie?
Co u mnie? Jedziemy do Wiednia z projektem. Nie chce się ten projekt zakończyć.
To jest cały czas ten sam projekt, tak. Który, o którym opowiadasz, że już jest, tak? Cały czas?
To znaczy tak, to był jeden projekt, który przeszedł w drugi projekt i teraz właśnie podsumowujemy go, spotykamy się w Wiedniu z człowiekiem, który znał Juliusa Madricza, czyli tą naszą główną postać, której projekt jest poświęcony, który znał tę osobę osobiście. No i będziemy też na grobie Juliusa Madricza, będzie o nas kręcony, czy o nas, z nami będzie kręcony film dokumentalny właśnie o Juliusu Madriczu, także 4 dni w Wiedniu, tak jak to kiedyś stolica Galicji, jak ludzie z Tarnowa jeździli do Wiednia na studia, to my jedziemy sobie tam teraz zgłębiać tajniki historii.
My dzisiaj jedziemy do Częstochowy, to znaczy do Ani Sosny. Jak się okaże, kolejnego nauczyciela roku, którego poznajemy w czasie naszych edugadek. Ich nie jest wielu, więc w pewnym momencie nam się już oni skończą. No tak, no.
No tak, się... no za takie życie no, jest, tak, ale co roku no. Będzie przybywał nowy, więc...
Więc będziemy chcieli z nim rozmawiać. Zresztą no, plany mamy spore, więc akurat na szczęście tym wyznacznikiem jedynym nie jest tytuł nauczyciela roku, co ja bym robił wtedy.
Tak, to w polskich szkołach jest wielu, wielu świetnych nauczycieli. Będziemy chcieli Państwu ich przedstawiać. Mhm.
Ania jest osobą, wiesz co, ciekawa jest historia z Anią i z tobą. Łączy was jeszcze, oprócz tego, że oboje macie ze sobą ten tytuł, to jeszcze ja osobiście, kiedy słuchałem sobie tej naszej rozmowy, którą nagraliśmy parę dni temu, pomyślałem sobie, że łączy was jeszcze to, że teraz wyjdę na bardzo światowego faceta, ale tak naprawdę tak nie jest, że ja 2 razy w życiu byłem w Stanach Zjednoczonych. Raz w Waszyngtonie i raz w Nowym Jorku. I w Waszyngtonie poznałem ciebie i wtedy to był jedyny raz, kiedy się spotkaliśmy, a raz byłem w Nowym Jorku i to był jedyny raz, kiedy widziałem Anię Sosnę. Także dzisiaj spotykamy się z takim amerykańskim stylu.
Jak to Polak z Polakiem?
Jak to Polak z Polakiem? Galicja, wiadomo, tam was dużo, więc jakby wszystko jest jasne. Dobra, to powiedz kilka słów o tym, kim jest Ania. Zresztą Ania będzie dużo mówiła o sobie na szczęście, ale kilka słów na pewno warto o niej powiedzieć.
Ania jest nauczycielką języka angielskiego, uczy obecnie w szkole podstawowej numer 35 w Częstochowie. Jest też członkiem grupy Super Belszy, nauczycielem roku, to już mówiliśmy. Jest też realizatorką projektu Żywa Biblioteka, Human Library.
Dobrze, Marcin, ale o naszym gościu możemy oczywiście powiedzieć długo, ale tak jak staramy się zawsze nie przedłużać, to tym razem też. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś, że ci wchodzę w słowo. Pogadamy sobie jeszcze, obgadamy, a nie po naszemu, po spotkaniu, a teraz zapraszam na nagranie, dobrze?
No pewnie.
To lecimy. No, ten. Witamy cię, Aniu.
Dzień dobry, witam was serdecznie.
Aniu, zazwyczaj zaczyna Marcin, ja dzisiaj sobie zacząłem, bo tak wyszło, bo sobie tak postanowiłem. An akurat zamilknął, więc zadajemy na początku takie pytanie startowe najczęściej i
Myślę, że dobrze by było od tego rozpocząć, bo jesteś też jedną z tych osób, która wbija mnie w fotel tym, że byłaś w swoim czasie nauczycielem roku, ale teraz już jakiś czas minął i chciałbym się zapytać, jakby jak patrzysz na ten moment swojej kariery zawodowej po kilku latach?
Aż chciałoby się powiedzieć dawno temu i nieprawda. Dobrze wspominam tamte chwile i to był strasznie taki duży, ważny moment dla mnie i tak naprawdę to cały czas gdzieś tam zbieram jakieś okruchy tamtych chwil i to pewnie zawsze ze mną zostanie. Na pewno nie spodziewałam się tego, jakie, no nazwę to nawet reperkusje, to wydarzenie w moim życiu przyniesie, i dobre rzeczy, i złe. Pewnie nikt się nie spodziewa, że złe też, ale są i chyba też do tej pory czasami się zdarzają, ale zdecydowanie to dobre i to jest takie wejście do takiego siódmego nauczycielskiego nieba, poznanie tych nauczycieli, którzy przede mną ten tytuł otrzymali, bo jak nam powtarzają organizatorzy, tytuł jest dożywotnie i my tak dożywotnie już chyba będziemy tworzyć taką grupę trzymającą się razem i to jest jedna z największych wartości otrzymania tego tytułu, to, że można swoich poprzedników poznać bliżej, przyjrzeć się bliżej ich pracy, posłuchać tego, co mówią, jak mówią, o czym mówią, po prostu się uczyć. No i ja jestem takim nauczycielem roku, uczącym się cały czas i w tym sensie się nic nie zmieniło od tamtego roku 2011.
A powiedz mi, bo może tutaj ja czuję, że teraz to wyjdzie na pewno. Gdybyś chciała powiedzieć naszym słuchaczom, którzy w ogóle nigdy nie słyszeli o tym, kto to jest Anna Sosna, nie słyszeli o tym, że ona została nauczycielem roku w 2011 roku. Gdybyś chciała tak przedstawić, mówiąc o tym, jakie studia skończyłaś, co zaczęłaś robić zaraz po studiach, ile pracowałaś i do dnia dzisiejszego tak pokrótce to powiedzieć, bo ja sam z ciekawością, szczerze mówiąc, bym tego posłuchał.
Jestem anglistką, a więc po drodze filologia angielska, chociaż nie tak miało być, bo zaczęłam właściwie od studiów prawniczych. Potem ta filologia z myślą o tym, że będę tłumaczyć. W trakcie studiów znowu wolta, że jednak nie tłumaczenia, bo uświadomiłam sobie, że potrzebuję być blisko z człowiekiem. Stąd szybka zmiana i dokształt, że się tak wyrażę, po to, żeby móc być nauczycielem. I potem trafiłam do szkoły, w której przepracowałam 16 lat i było warto, bo to był zespół szkół, gdzie jednocześnie nauczyłam się, jak pracować z gimnazjalistami i jak pracować z młodzieżą starszą, bo w szkole znajdowało się również gimnazjum dla dorosłych, które kształciło młodzież w wieku od 15 roku życia wzwyż, łącznie z dorosłymi. I byli to tacy uczniowie, często trochę zapomnieni przez system, z bardzo dużymi kłopotami rodzinnymi. Czasami były to nawet kłopoty z prawem. No i to taki mi dało właściwie pogląd na życie. Od nich się nauczyłam, jak życie może wyglądać. Uświadomiłam sobie, że tak naprawdę to żyłam pod kloszem całe życie, nie będąc świadomą tego, jakie problemy mogą mieć ludzie, a w szczególności tacy młodzi ludzie. I to są dwie szkoły, które mnie zdecydowanie ukształtowały. W międzyczasie jeszcze epizody na uczelniach wyższych, pracowałam jako lektor, a od półtora roku jestem nauczycielem w szkole podstawowej i uczę też w zerówce, co jest kolejnym bardzo ważnym doświadczeniem w moim życiu, kolejnym krokiem milowym. Uczę też w klasach, gdzie uczą się uczniowie ze spektrum autyzmu tylko i wyłącznie. No i to znowu jest ogromny kamień milowy w moim życiu. No i tak nie spodziewałabym się, że po prawie 20 latach pracy zawodowej powiem, że jakieś kolejne etapy przechodzę i kolejne zmiany, ale tak jest. I to jest dobrze, chociaż bardzo się tego bałam.
Miałaś kontakt w swojej karierze z uczniami w różnym wieku. Sama mówisz o tych krokach milowych i nowych wyzwaniach. Powiedz, czy równie łatwo motywować ucznia z przedszkola, z edukacji wczesnoszkolnej, z późniejszych klas szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej?
Myślę, że to jest zawsze albo jednakowo trudne, albo jednakowo łatwe. To znaczy zależy, czy trafimy na ucznia, który już ma jakąś motywację wewnętrzną w sobie i przede wszystkim wsparcie w swoim środowisku rodzinnym, czy trafiamy na kogoś, kto takiego wsparcia na co dzień nie utrzymuje i to jest jakby ta trudność przebicia się. Natomiast ta grupa wiekowa tutaj jest, powiedziałabym, zupełnie drugorzędna. To tylko będzie miało znaczenie przy doborze metod, chociaż te metody okazuje się, że też często są bardzo uniwersalne.
No to opowiedz o tych metodach, bo to właśnie jest ciekawe, aż mnie tutaj to, jak było, kiedy uczyłaś gimnazjalistów, jak jest teraz, kiedy uczysz w przedszkolu i w podstawówce, po jakie metody sięgasz?
To też nie tylko metody, ale też takie bloki tematyczne, w które czasami moje życie nauczycielskie wpadało. Gimnazjum w tej chwili z tego miejsca, w którym stoję, bardziej kojarzy mi się z takimi sprawami społecznymi, wychowawczymi, bo tam zaangażowałam się może bardziej niż w nauczanie języka angielskiego, to w takie sprawy jak nauczanie o Holokauście, trening antydyskryminacyjny, edukacja globalna i w zasadzie gimnazjum najbardziej mi się w tej chwili kojarzy właśnie z tym, z dyskusjami, z dawaniem głosu, z wsłuchiwaniem się w to, co uczniowie mają w głowach, w sercach i na językach. Natomiast w szkole podstawowej jestem znowu bardziej nauczycielem języka angielskiego i wróciłam do korzeni. I tutaj to, co wymyśliłam na wstępie, jak się spotkałam z tymi dzieciakami, jak przebrnęłam przez pierwsze nasze kontakty i jakieś próby budowania relacji, no to dotarło do mnie, że no trzeba się po prostu do nich dostosować, że to nie oni mają się przyzwyczaić do moich metod i tych tematów, które lubię poruszać i do mojej wrażliwości, tylko że ja powinnam się przystosować do ich jakby kanałów i odbioru. I stąd taka moja najnowsza pasja, czyli zainteresowanie grami dydaktycznymi, grami językowymi. I to jest to, co od półtorej roku zgłębiam, zawzięcie, czego się uczę, co stosuję i co przynosi nam bardzo dużo radości, dlatego tak zostało.
Gdzieś o tym można przeczytać? Co ty robisz? O tych grach? Czy jeszcze się nie podzieliłaś o tym ze światem? Bo jakoś
raczej nie dzielę się ze światem, nie jestem takim typem, który chętnie pisze o swoich działaniach, bo po prostu brakuje mi czasu na to. Właściwie cały czas, który mam, poświęcam na to, żeby jak najwięcej się nauczyć. Mam nadzieję, że kiedyś tak nabiorę pewności siebie na tyle, żeby trochę więcej o tym napisać, co robię. Czasami w grupie facebookowej nauczycieli języka angielskiego się tym dzielę, czasami coś tam skromnie napiszę w grupie Super BF-ów, ale to mam świadomość, że to jeszcze nie jest to. Jeszcze muszę dojrzeć.
Powiedz mi, gdzie wynajdujesz te rzeczy, których się uczysz? Skąd te informacje czerpiesz, żeby sama się rozwijać jako nauczyciel?
Fantastycznym źródłem informacji jest internet, a przede wszystkim grupy na Facebooku, bez których sobie w tej chwili już w ogóle życie nie wyobrażam. Nie zliczę, w ilu grupach na Facebooku jestem i tak naprawdę to uświadomiłam sobie jakiś czas temu, że ja już w ogóle nie korzystam z Facebooka prywatnie. Że prywatnie jest to narzędzie zupełnie mi zbędne, natomiast zawodowo faktycznie ilość tych grup i pomysłów, które generują, zdecydowanie wzbogaca to, co robię. Bardzo lubię też na przykład kursy e-twinningu. Taką miałam jesień dosyć właśnie e-twinningową przy okazji tego, że z moimi piątoklasistami realizowaliśmy taki ciekawy projekt z e-twinningu, to też przy okazji skorzystałam z oferty kursów. Czytam, wsłuchuję się w głos mądrzejszych od siebie, obserwuję i zawsze mam takie poczucie niedosytu, zawsze mi czasu brakuje, zawsze mi się wydaje, że jeszcze za mało wiem, jeszcze za mało umiem i szczerze mówiąc, tak czasami myślę sobie, że chciałabym kiedyś dotrzeć do tego stanu, żeby powiedzieć o...
Ostatnio dużo, jak się rozmawia z uczniami, to oni mówią o tym, że oglądają youtuberów. Jest taki youtuber Radek Kotarski, który ostatnio wydał książkę Włam się do swojego mózgu. No i ja próbowałem osobiście jako młody wychowawca po przerwie polecić uczniom, słuchajcie, zerknijcie, posłuchajcie gościa, wrzuciłem im na grupę facebookową jakiś filmik, w którym Radek opowiada o tych strategiach, no i okazało się, że nic z tego nie wyszło, że nie zadziałały te strategie, bo Radek mówi, że najważniejsze jest, żeby zacząć od nauczenia się, jak się należy uczyć, czy to faktycznie tylko na tym polega, że wystarczy wiedzieć, jak się uczyć z punktu widzenia ucznia, żeby już w tej szkole rozwinąć skrzydła?
No te strategie na pewno są ważne i wiadomo, że to muszą być strategie, które też osobiście komuś będą pasowały. Mhm. Faktycznie przy okazji uczenia do egzaminów gimnazjalnych, tak gdzieś nam kiedyś wyszło, to, co uczniów zdziwiło, że to też są strategie uczenia się. I od tego czasu zwracam na to baczniejszą uwagę. Kiedyś w gimnazjum miałam taki program wychowawczy, który sama sobie napisałam właśnie na temat tych strategii uczenia się. I tak naprawdę do dzisiaj wskazuję uczniom, staram się wskazywać, czerpiąc z własnego doświadczenia, z własnej wiedzy. Nie zawsze to do nich trafia.
No a ten program w gimnazjum wypalił? Powiedz mi, wypaliło to? Faktycznie oni nauczyli się, jak się uczyć? Docenili to, że zajmujesz się takimi tematami?
Na pewno nie na 100%. Tak jak mówię, są uczniowie, którzy są zmotywowani i którzy te sugestie chłoną i są tacy, którzy zmotywowani nie są i na to się składa szereg bardzo wielu czynników i tak naprawdę jeden krok czasami w przypadku pracy z takimi uczniami to jest bardzo dużo, ale na pewno zmienia. Ja myślę, że każde nasionko, które gdzieś tam padnie na glebę i nawet jeśli jakaś rachityczna roślinka z tego wyrośnie, to mimo wszystko jest. Mamy taki zawód, że właściwie ciężko sprawdzić efekty w jakimś takim krótkim terminie i na pewno wiele rzeczy też procentuje lata od naszych spotkań, szczególnie jak się ma tych uczniów młodszych, tak jak ja teraz w szkole podstawowej. Tak patrzę po nich, widzę, że oni po prostu dorastają do pewnych rzeczy i myślę, że będą mieć takie chwile w życiu, że jakiś impuls spowoduje, że wrócą na chwilę do tych rozmów z nami i jeszcze wtedy coś się może pojawić.
A ty wiesz, czemu ja cię tak podpytuję o to, czy ci się udało, czy te strategie były skuteczne, bo ja po prostu poniosłem porażkę sromotną, tak? Bo wydawało mi się, no wystarczy, ludzie pierwsza klasa liceum, więc wiedzą, po co są w tym miejscu, w którym są. No i fajne pomysły, strategie, Radek im powie, Radek ma autorytet u nich. No i okazało się, że właśnie to, o czym ty wspomniałaś, że motywacja tutaj jest kluczem. Ja mam wrażenie, że w przypadku tej książki to jakby tutaj to jest takie słowo, wytrych, o którym Radek nie do końca wspomina, tak? Bo przecież on, ucząc się tego szwedzkiego, to tą motywację miał ogromną, tak? Żeby udowodnić światu, że się da, tak? Więc jakby pierwszy element, tak? No zacznijmy od motywacji, a jak mamy motywację, to te wszystkie techniki fajnie będą nam działały same z siebie.
Motywacja, tak jak powiedziałeś, no, słowo klucz i no, trzeba też jakby przyjąć do wiadomości, że to, że my chcemy, to nie znaczy, że uczniowie tak od razu na wyjściu też chcą i tylko szukają sposobu jak. Czasami od tego trzeba zacząć, żeby spróbować im tej motywacji zewnętrznej dostarczyć, ale to też wcale nie jest takie proste. I to jest proces, który może trwać latami i skończyć się porażką. No nie należy się bać tego słowa i tego doświadczenia. Nauka to też porażki.
A jakie jest takie twoje ulubione narzędzie? Przepraszam, że Jacek, jeszcze pewnie wlazłem ci w słowo troszeczkę, ale akurat tu aż mnie tak, wiecie, ciągnie do tego, żeby takie jedno ulubione twoje narzędzie, które działa ci w przypadku tych uczniów, których teraz masz, mówiłaś o grach, o różnych rzeczach. Co to jest za gra, co to jest za
rzecz, która zadziałała z nimi, jedna.
W ogóle gry działają. Po prostu gry działają, bo są nieszablonowe, niestandardowe. Odbiegają od tego, do czego uczniowie są przyzwyczajeni na lekcjach. To, co ostatnio, to był w ogóle szał we wszystkich klasach. Grałam z uczniami na pieniądze. Tak, przyznaję się, grałam na pieniądze, ale nie na prawdziwe, bo gdyby ktoś usiłował poszukać u mnie prawdziwych pieniędzy, to z radością bym się przyłączyła do poszukiwań. Ale no, takich falsyfikatów. My graliśmy sobie na te pieniądze, podzieliłam zadania zgodnie ze skalą trudności na różnego rodzaju stawki. Na dolary graliśmy tak światowo dosyć, więc od dolara do nawet chyba 100 dolarów były wyceniane pytania.
Na bitcoiny powinniście to robić, teraz są modne bitcoiny.
Edukoiny.
Muszę to przemyśleć na edukoiny. No w każdym razie to był hit absolutny i jestem proszona o powtórki, więc dopóki się nie znudzi, to pewnie nieraz jeszcze na te pieniądze zagramy. No i to jest prawdziwa radość patrzeć, jak oni się zmagają z zadaniami, których na co dzień po prostu by zupełnie nie chcieli i pies z kulawą nogą by tam nie przeszedł koło tych zadań. A tutaj ambicje tak zadziałały, że zaczęli sobie podbierać te najtrudniejsze zadania. No i właśnie dlatego gry są takie cudowne, bo wciągają wszystkich i tych, którzy nie są pewni siebie, i tych nieśmiałych, i tych niedowartościowanych, i tych, co mają taki przeważający głos oczywiście też. No wszyscy mają swoją szansę. Ja lubię też gry zespołowe, tak, żeby każdy miał poczucie jakiegoś sukcesu i nawet ci, którzy rzadziej zabierają głos, którzy nie są pewni swojego wkładu, mają to poczucie sukcesu, dlatego że na przykład drużyna wygrywa. Więc to jest takie motywujące, ja widzę, jak oni wszyscy dostają skrzydeł. Po prostu się świetnie bawimy, co tu dużo mówić. Uczymy się i bawimy. Oni nawet nie do końca wiedzą, że się uczą w tym czasie. I ja im wcale o tym nie przypominam. I to jest fajne.
To wkręcasz ich po prostu.
Pewnie by mnie zamordowali, jakbym powiedziała na głos przy innych, że ich wkręcam. Może tego nie usłyszą. Ale to prawda, wkręcam ich i lubię ich wkręcać. Lubię im przynosić różne nowe moje wynalazki, wygrzebane albo w internecie, albo takie, które się w mojej głowie urodziły. Bo widzę tą radość, którą niosą i widzę czasem nawet podziw w ich oczach i to jest taki dodatkowy bonus, jak powiedzą, a pani to znowu coś wymyśliła.
Słuchajcie, ja rozumiem, że oboje jesteście nauczycielami roku i nie dopuszczacie innych nauczycieli do głosu, bo musicie sobie pogadać teraz jak rockman z rockmanem.
Wytniesz nas. Ale
no, błagam was, no przecież no ten się rozgadał, ja rozumiem, że gość, no ale do żadnego pytania mnie dopuściliście, zmiałem trzy i wszystkie powoli musimy kończyć. Nie, to był żart oczywiście, fantastyczna.
No, ja się ucieszyłam.
Fantastyczna rozmowa. Chciałem tylko na koniec ciebie zapytać, Aniu, o taką rzecz, bo ja ciebie tak słuchałem, tak miło mi się ciebie słuchało. Muszę ci powiedzieć, że sposób mówienia masz strasznie spokojny i taki właśnie, no wręcz taki, który mówi sobie, o już nie przestawaj mówić, mów sobie, tak jest fajnie. Tak samo pracujesz na lekcjach? Tak samo mówisz, czy jesteś inną osobą na lekcjach?
Ja myślę, że to chyba zależy, co robimy. Aha. Faktycznie, jeżeli są to tematy takie głębsze, wymagające przemyśleń, czyli na pewno na lekcji wychowawczej, na bank można mnie usłyszeć właśnie mówiącą w takim tonie. Na angielskim nie mam pojęcia. Myślę, że na pewno więcej entuzjazmu, w sensie, że po prostu się bawimy, ktoś wygrywa, gdzieś tam kibicuje i może więcej tej werwy w moim głosie. Jak robimy coś typu akademia, to bardziej wrzeszczę.
Naprawdę? Potrafisz tak. Wrzasnąć?
Może wrzaśnij.
Nie, bo już właściwie od roku tego nie robiłam, po wejściu do nowej szkoły już znowu nie muszę i wcale za tym nie tęsknię, ale no czasami jak coś ćwiczymy i wszyscy się po prostu bawią, bo tak jak na ostatniej akademii przyniosłam berło i pelerynę dla króla i wszyscy byli zajęci po prostu królowaniem, no to czasem trzeba wrzasnąć, ale to głównie wtedy.
Tym optymistycznym akcentem królewskim wręcz będziemy się powoli żegnać. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia w imieniu własnym i kolegi, bo miło było, po raz pierwszy byliśmy w Częstochowie z naszymi wirtualnymi mikrofonami. Ja chciałem sprawdzić tak na zakończenie, w ilu tych grupach facebookowych jesteś, ale jakoś nie udało mi się tego znaleźć, więc ci tego nie powiem.
Ale wiecie, co mi przyszło do głowy, że goście z Apple'a parę lat temu mówili, że jest apka na wszystko. To teraz okazuje się, że Ania Sosna mówi, że jest grupa facebookowa na wszystko.
Są na wszystko, naprawdę, wierzcie mi.
To ja idę szukać grup sobie teraz, chyba.
I to ja właśnie też sobie idę do grup.
To ja też.
Bo mam ferie, więc w zasadzie po co mam się...
Oj, nie denerwuj mnie, ja właśnie skończyłem. Dzisiaj był mój drugi dzień w szkole po feriach. Coś strasznego.
A ja od wczoraj się denerwuję, że mi miną i że nie zdążę po prostu przeczytać tego wszystkiego, co sobie odłożyłam na do przeczytania.
Miną ci, to ci mogę zagwarantować. A ty, panie Zaród, masz już te ferie, czy jeszcze?
A Zaród będzie miał ferie za półtora tygodnia, więc będę sobie wtedy z was się śmiał.
Zazdroszczę. Mimo, że mam obecnie ferie, to zazdroszczę temu, kto będzie miał, bo to znaczy, że ty już jeszcze nie wykorzystałeś tego, co ja już wykorzystałam.
Pomyślcie o mnie. Cześć, Aniu.
Myślimy. Cześć.
Pa, pa.
Pa.
No i jesteśmy już po rozmowie z Anią. Rozmowa energetyczna, inspirująca. Tak jak wspominałeś, można Ani słuchać i słuchać. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dokładnie takie samo wrażenie odnieśli.
Ale wiesz co? Ja się z tobą mogę nie zgodzić.
Ha! Uwielbiam.
Ja nie sądzę, żeby ona była energetyczna. To znaczy, ja nie mówię, że... Ja tego słuchałem, Ania ma taki sposób mówienia, w który właśnie taki, wiesz, jak sobie przypomnisz Lorka, albo sobie przypomnisz innych naszych gości, to oni tacy, wiesz, łubudu, pach, pach.
Ania, no tak, taki pod tym względem, ale wiesz, to jest taka energia wewnętrzna, bo ja może, tak, może mam to w głowie, co ona robi i o czym opowiada, też czasami już gdzieś tam w indywidualnych naszych rozmowach. I to jest taka siła spokoju, cicha woda, pod którą rwie prąd.
No właśnie, bo ja jak słuchałem tego nagrania, to sobie wręcz nawet ją przecież zapytałem, tak, skąd ta, jak to jest na lekcjach, bo to jest taki człowiek, którego tak się słucha, spokojnie mówi i mówi, i pod tym jest naprawdę dużo takiego, takiej siły spokoju, ale faktycznie ja ją podziwiam za to, że zrobiła tyle i robi tyle dla ludzi, którzy, no, może tak, zbyt medialni nie są, żeby o nich mówić, bo to zawsze ten trudny uczeń i ci ludzie za życzeniami. To jest zawsze kawał bardzo trudnej roboty, a ona ma do tego serce i chce się i dalej pracować. Bardzo ujęło mnie to, co powiedziała w pewnym momencie, że ona w ogóle zupełnie nie wie, jak to jest, kiedy się prosi uczniów o coś i ci uczniowie coś robią. I bo jest przygotowana na to, że najpierw musi zdobyć swój autorytet poprzez pewne... poprzez zachowanie tak naprawdę, poprzez to, jak będzie mówić.
Ale wiesz, ale to teraz ja ci wejdę w słowo, bo to jest tak, że ja myślę, że pracując w liceum, czy to elitarnym, czy jakimkolwiek innym, i jakiejkolwiek szkole w tym momencie, ucząc tych uczniów, którzy są obecnie w szkołach, to każdy z nas musi ten autorytet zdobywać. I no już chyba minęły czasy, kiedy wchodził nauczyciel na lekcję już z autorytetem, a później ewentualnie mógł go nie obniżyć, nie utracić. Teraz po prostu każdy z nas musi być przyzwyczajony do tego i przygotowany na to, że po prostu ten autorytet krok po kroku, tydzień po tygodniu, dzień po dniu trzeba po prostu zdobywać. No i po tych 3 latach, teraz po reformie 4 latach, oby ten autorytet doszedł do momentu, w którym uczeń będzie nas wspominał z przyjemnością.
Kończymy. Dziękujemy wszystkim za 13 odcinek. Jakoś udało nam się przeżyć. Mam nadzieję, że Państwo w czasie słuchania tego odcinka niczego nie zbili, nie złamali nogi, nie wyrzucili czegoś niepotrzebnie do śmietnika. Wszystko jakoś stoi na swoim miejscu i jest dobrze.
No to do zobaczenia za tydzień wyjątkowo.
Ty zawsze mówisz papa.
Papa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś pozwolę, czy ja powiem?
nauczycieli, globalne inspiracje, żywa biblioteka, nauczyciele Europy, szkolenia, kursy.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś
posłuchaj. O, nie zmieściło mi się. Gry językowe, kahut, materiały językowe, nowoczesne lekcje, głowa pełna pomysłów.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.